Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie zapraszam do spotkania ze Słowem Bożym, jak to mamy już w tradycji Radia Maria. W każdy piątek wieczorem pochylamy się nad tekstami biblijnymi, które będziemy medytować w najbliższą niedzielę. Godzina 18:15. Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. Na początku chciałbym bardzo serdecznie przywitać prowadzącego dzisiejszą audycję, księdza doktora Marka Raszewskiego, moderatora dzieła biblijnego w diecezji włocławskiej, a także wykładowcę Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie, również UMK w Toruniu. Ksiądz Marek jest jednocześnie wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Pracuję jako katecheta w tamtejszym gimnazjum. Bardzo się cieszę, że księdza również mogłem poznać, bo tak często jeździmy przez Lubień Kujawski i będzie można do księdza Marka teraz wstąpić. Bardzo serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Dzisiejsze czytania, księże Marku, są następujące. Pierwsze czytanie to tekst proroka Barucha, rozdział 5. Wers od 1 do 9. Drugie czytanie, list do Filipian, rozdział 1, wers od 4 do 6 i od 8 do 11. I tekst Ewangelii, zapisany przez świętego Łukasza, rozdział 3, wers od 1 do 6.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało nam się, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Ten pełen nadziei psalm 126, który będzie śpiewany, proklamowany w najbliższą niedzielę, wprowadza nas ten szczególny czas Adwentu. Wejście na drogę prowadzącą na spotkanie z Chrystusem domaga się właściwego przygotowania. To czas Adwentu. Na ów dzień spotkania, dzień Chrystusa, miłość ma doskonalić się, jak czytamy w liście do Filipian świętego Pawła, coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. Przygotowanie drogi Panu to wezwanie do prostolinijności. Prostujcie ścieżki dla Niego. Do pokory, każda góra i pagórek zrównane. I do otwartości na Boże dary, każda dolina niech będzie wypełniona. Tęsknota, nasza tęsknota za spotkaniem z Bogiem, zarysowuje się jako najważniejsze zadanie człowieka, gdyż o resztę troszczy się przecież on sam. W istocie to Bóg pierwszy podejmuje inicjatywę i postanawia, by zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, jak czytamy w księdze proroka Barucha w rozdziale 5. On też, czyli Pan Bóg, zabiega, by nasze ziemskie wędrowanie było bezpieczne, łatwe. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Bóg wreszcie zapewnia, że nie będzie to wędrówka samotna i męcząca. Jak czytamy znowu w księdze proroka Barucha, z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swojej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Czas Adwentu to nie tylko czas zapalonej symbolicznie świecy, lecz wejście na drogę prowadzącą na spotkanie z Chrystusem. Adwent to zgoda na obecność w sercu miłości Bożej, dla której szczęściem jest biec ku umiłowanemu Panu. Czasami sprawy toczą się tak szybko, że w dobie gonitwy za zakupami, zdenerwowani, może sfrustrowani, że coś nam nie wyszło, tracimy z oczu to, co najważniejsze, czyli cel naszego życia. Poddajemy się fali licznych obowiązków, brakuje nam czasu i sił na spokojną refleksję. Stopniowo zapadamy w duchową drzemkę, a właściwie umieramy duchowo. Szczególnie dobitny głos adwentowego prorockiego wołania Jana Chrzciciela i Izajasza wyrywa nas z letargu i duchowego uśpienia. Chociaż jest to głos mocny i zdecydowany, nie jest to głos potępienia, ale szeptu, wezwania do nawrócenia i nadziei. Wyprostujcie wasze drogi, wyrównajcie pagórki, bo oto Zbawiciel nadchodzi. Czasowniki wyprostujcie, wyrównajcie, użyte w imperatywie, wskazują na duchowy nakaz nawrócenia.
Czytanie z księgi proroka Barucha. Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały dane ci na zawsze od Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój, sprawiedliwość i chwała, pobożność. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, Spójrz na wschód, zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadził ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniszczyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.
Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały dane Ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Z radością bowiem Bóg poprowadzi Izraela do światła swojej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Prorok Baruch językiem poetyckim wzywa całą Jerozolimę, cały Izrael, zniszczoną, opuszczoną wskutek wygnania jej synów. Wzywa do radości, albowiem zbliża się dzień odkupienia i powróci do niej lud przyprowadzony przez samego Boga. Jerozolima staje się dla nas w myśl ojców Kościoła i starożytnych chrześcijańskich pisarzy figurą wspólnoty Nowego Przymierza, czyli Kościoła. Również Kościół cierpi wskutek oddalenia się i zguby tylu synów i córek, a więc i on w Adwencie, tak jak dawny Izrael, jest wezwany, aby zrzucił szatę smutku, aby ożywił nadzieję, ufając Zbawicielowi, który przez coroczne święto Bożego Narodzenia odnawia mistycznie swoje przyjście, by zbawić każdego, każdego z nas. Grzech oddala ludzi od Boga, od Kościoła. Drogę powrotu przygotował sam Bóg przez wcielenie swego jedynego Syna, którego w swojej miłości nie oszczędził, mówiąc językiem współczesnym, nie zatrzymał Bóg dla siebie, bo przecież Bóg nie jest egoistą. W Adwencie cały nowy lud Boży wyrusza mu naprzeciw, na spotkanie Boga. Prorocy mówili o drodze, jaką należałoby przeprowadzić przez pustynię, aby ułatwić powrót wygnańcom. Lecz kiedy Jan Chrzciciel podejmuje ich przepowiadanie, jawi się na brzegu Jordanu jako głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jemu ścieżki. Nie zachęca już do zbudowania drogi materialnej, lecz do przygotowania serc i przyjścia Mesjasza, który już przyszedł i ma rozpocząć swoją działalność. Dlatego Jan obchodził okoliczne wsie, okolice i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Nawrócić się, to znaczy oczyścić z grzechu, wyprostować krzywizny serca i umysłu, wypełnić doliny niestałości i kaprysu, obalić dążenia do pychy, zwyciężyć opory egoizmu, wreszcie wygładzić szorstkości w obcowaniu z drugim człowiekiem, jednym słowem uczynić życie własne prostą drogą do Boga, bez wybojów, bez kompromisów. Tego janowego programu manifestu nie da się wyczerpać w Adwencie. Lecz podczas każdego Adwentu należy go wypełnić w nowy i głębszy sposób, aby przygotować się na przyjście Zbawiciela. W ten sam sposób wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Biblijne nawrócenie, metanoia, metanoeite, to wejście w siebie. Nawrócenie to zrzucenie szaty smutku i całunu duchowej śmierci. To po prostu prostowanie ścieżyn swojego niepoukładanego życia. Nawrócenie osobiste nakłada również obowiązek pracy dla dobra drugiego człowieka i całej wspólnoty. Nawrócenie jest to wysiłek wypływający już z drugiego czytania. I święty Paweł raduje się wraz z Filipianami, z Kościołem w Filipii, z ich udziału w szerzeniu Ewangelii i modli się o to, aby miłość ich doskonaliła, aby ta miłość doskonaliła się w coraz bardziej i aby oni stali się czyści, jak dokładnie mówi, bez zarzutu, na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości. Wykraczająca poza czasoprzestrzeń, poza obecny ziemski czas, eschatologiczna perspektywa występuje w tych wierszach zgodnie z duchem Adwentu i jest nowym wezwaniem do szybkiego nawrócenia siebie i innych, aby dokonało się to do dnia Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak pamiętać, że zbawienie własne i innych jest raczej dziełem Boga niż dziełem człowieka. Zbawienie jest szczególną łaską, z którą człowiek powinien z oddaniem współpracować. Lecz to sam Bóg inicjuje i doprowadza do zbawienia, do ostatecznego uszczęśliwienia człowieka, bo przecież zbawiony, to znaczy błogosławiony, a jeszcze inaczej szczęśliwy. Tylko z pomocą Bożej łaski człowiek może być napełniony plonem sprawiedliwości na dzień ostateczny, bo sprawiedliwość, czyli świętość, nabywa się tylko przez Jezusa Chrystusa, otwierając się z pokorą i ufnością na Jego uświęcające działanie.
Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
Wszystkich tych, którzy mają jakieś wątpliwości odnośnie autentyzmu Ewangelii, którzy są skłonni uważać Ewangelię jako baśń i traktować niepoważnie, dzisiejszy fragment świętego Łukasza powinien całkowicie przekonać. Trudno byłoby znaleźć inny tekst sprzed 2000 lat, który byłby równie mocno osadzony w realiach czasowych i historycznych. Oczywiście dzisiaj nam to nie imponuje. Nie imponuje nam to, bo współczesna technika przyzwyczaiła nas po prostu do szybkiego przekazu informacji drogą mailową, internetową. Ale jak na owe czasy święty Łukasz był aż nadto precyzyjny w osadzeniu Ewangelii w czasie. Trudno podejrzewać go o nierzetelność. My, chrześcijanie, jednak XXI wieku pytamy zatem, do czego potrzebna mu była taka dokładność świętemu Łukaszowi. Otóż chciał w ten sposób raz na zawsze udowodnić, że zbawienie było faktem historycznym, który dokonał się w ściśle określonym czasie, miejscu, na oczach wielu wiarygodnych świadków w powszechnie znanym kontekście kulturowo-historycznym. Wtedy nikomu rozsądnemu nie przyszłoby do głowy, aby to negować. A skoro tak, to tym bardziej nam, obeznanym dobrze z najnowszymi metodami krytycznego badania źródeł biblijnych i historycznych. O tym trzeba zawsze dobrze pamiętać. W przypadku Ewangelii i innych tekstów Nowego Testamentu mamy do czynienia z najbardziej wiarygodnymi i najlepiej udokumentowanymi przekazami historycznymi, jakie zna dzisiejsza nauka. Ale do czego jest to potrzebne przeciętnemu słuchaczowi niedzielnej Ewangelii czy czytelnikowi Pisma Świętego? Otóż nie chodzi tu tylko o kwestie historyczne i krytyczno-literackie niuanse. Chodzi o zbawienie i o wiarę, o zaufanie do Boga. Bo przecież skłonni jesteśmy nieraz wyobrażać je sobie jako coś niekonkretnego i nie z tego świata. Juliusz Cezar, Arystoteles, Pitagoras, proszę bardzo. Ale Jezus z Nazaretu, no z nim to już nie wiadomo. Jezus z Nazaretu to pewnie mit, jak podawała radziecka propaganda. Być może przyczyniły się do takiego myślenia liczne filmy historyczno-przygodowe z Aleksandrem Wielkim, Kleopatrą i Faraonem na czele. Filmy prezentujące sytuację danej epoki. Te filmy przemawiają bardziej do wyobraźni niż suche słowa, napisane jeszcze w języku greckim. Ale musimy pamiętać, że z tamtych czasów przetrwały do nas tylko słowa, a obraz jest tylko fikcją i zręcznym filmowym złudzeniem. Tym niemniej dobrze się stało, że są już zekranizowane także Ewangelie i liczne powieści o Jezusie. Dzięki nim łatwiej przyswoić sobie trudne prawdy ewangeliczne i zrozumieć naszego Mistrza Jezusa. Zanim objawił się Jezus z Nazaretu, poprzedziło go publiczne wystąpienie proroka okresu obu testamentów, czyli Jana Chrzciciela. Cała działalność Jana Chrzciciela była wypełnieniem prastarego proroctwa Izajasza. Nie było to więc zawieszone w próżni, nie było ludzką inicjatywą, szlachetnym zrywem człowieka zmęczonego grzechem, lecz celowym wypełnieniem odwiecznego planu Boga. Tego nie wymyślił Jan Chrzciciel, lecz Bóg, a Jan był jego narzędziem, był wykonawcą, głosem Pana wołającym na pustyni. Nawet nie nazywał siebie prorokiem, lecz głosem. A może aż głosem. Jan wzywał ludzi do nawrócenia, do wewnętrznej przemiany myślenia, życia, postaw. Ale nie miała i nie mogła to być przemiana ostateczna i całkowita. Do takiej bowiem człowiek skażony grzechem nie był zdolny. Miał to być tylko wstęp, przygotowanie do tego, co chciał uczynić Pan Bóg pełen miłości. To Bóg osobiście postanowił przyjść i zbawić człowieka, ale chciał widzieć z naszej strony jakąś dobrą wolę, jakieś pragnienie przemiany, metanoi, oczyszczenia, jakiś głód Boga i zbawienia. W tym sensie słowa proroka Izajasza i posłannictwo Jana z nad Jordanu są ciągle aktualne. Żebyśmy także my mogli ujrzeć zbawienie Boże. Istnieje jednak pokusa, aby chrześcijaństwo zaliczyć do mitów, do bajek z Tysiąca i Jednej Nocy, traktując jako jedną z najpiękniejszych wizji życia albo systemów filozoficznych poszukujących sensu ludzkiego życia i istnienia świata. Już w II wieku po Chrystusie niejaki Justyn stwierdził, że jest to najpiękniejsza filozofia. Filozofia miłości. Filozofia prawdy. Szukał prawdy. Nawiedził szereg głośnych wówczas szkół filozoficznych. I wreszcie znalazł ją w Kościele. I wreszcie za Chrystusa, dla Chrystusa oddał swoje życie. Łatwo ulec tym pokusom i włożyć chrześcijaństwo w krainę baśni albo uznać je za jedną z wypracowanych koncepcji życia, czyli za jakąś filozofię. Jedno i drugie rozwiązanie jest błędne. Chrześcijaństwo jest wydarzeniem. To wielka przygoda, która rozpoczęła się w ściśle określonym czasie i miejscu. Wydarzenie niepojęte, a jednak prawdziwe. Oto na ziemi wśród ludzi stanął Bóg. Przyjął postać człowieka, postanowił zamieszkać z nami. Stało się to w małym Nazarecie za cesarza Oktawiana Augusta. Historia rozpoczęła się i trwa do dziś. Nie da się jej zaliczyć do mitów, bo ma zbyt wiele dowodów historycznych. Nie da się jej również sprowadzić tylko do filozoficznego systemu, jakiejś ludzkiej mądrości, gdybania, bo przecież jest prostą opowieścią o tym, co się dokonało i wynikających z tego konsekwencjach. Wreszcie jest rzeczą zdumiewającą, że święty Łukasz jakby wyczuł niebezpieczeństwo zaliczania chrześcijaństwa do mitu lub filozofii i w swoich pismach natchnionych w szczególny sposób zatroszczył się o to, by podać wszystkie historyczne wymiary dzieła Jezusa Chrystusa. On zaznacza, że wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Łukasz 2, wiersz 1. I dlatego święty Józef ze swoją żoną musiał udać się do Betlejem. Łukasz też podaje dokładnie, kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność Jan Chrzciciel. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, wersety od 1 do 12. Święty Łukasz w sposób znany w starożytności podaje dokładną datę wystąpienia Jana Chrzciciela. Wymienia też wszystkie ważniejsze osoby, których imiona są znane z innych dokumentów historycznych. Spotkanie Boga z człowiekiem zostaje przez niego wpisane w dzieje Cesarstwa Rzymskiego oraz w dzieje narodu izraelskiego, dwóch różnych kultur, a przez to w dzieje świata. Poprawne podejście do lektury Pisma Świętego wymaga dobrej znajomości historii. Wydarzenia ewangeliczne trzeba odczytywać w ich historycznych proporcjach i wymiarach. Wniosek stąd prosty. Każde głębsze wchodzenie w tekst Pisma Świętego musi być połączone z uzupełnieniem wiadomości na temat świata, w którym wydarzenia opisane w Biblii miały miejsce. Dopiero takie odczytanie gwarantuje właściwe poznanie zamysłu Boga wobec nas. Zamysłu pełnego przecież miłości. I dziś Ewangelia realizuje się w naszej rzeczywistości. Można bardzo dokładnie podać zarówno czas, jak i miejsce jej wcielenia w życie. Wydarzenia zbawcze dokonują się w grudniu bieżącego roku w Toruniu, Włocławku, Turku, Koninie, Lubieniu Kujawskim. Bóg współpracuje z ludźmi, mieszka w wielu świątyniach, wędruje ulicami miast, wiejskimi, polnymi, zabłoconymi drogami. Słowo Boże jest skierowane do konkretnych ludzi: Stanisława, Tomasza, Zofii, Jadwigi. To nie mit, to nie filozofia, to konkretne wezwanie Boga do realizacji życia w ścisłej współpracy z Nim. Słowo Boże dociera do cierpiących w szpitalach, zamkniętych w więziennej i klasztornej celi, do matki, która rodzi dziecko, i do starca, szukającego oparcia w łasce, o lasce. Wydarzenie nadal trwa. Nie da się tego szczególnego wydarzenia, wejścia Boga w dzieje człowieka, wymazać z dziejów świata. Bóg w nie wkroczył i zostanie aż do skończenia historii. Nie zawsze Boga dostrzegamy, ale Nim żyjemy. Rzecz ma się podobnie jak z prądem elektrycznym, z którego dobrodziejstwa korzysta miliony ludzi. Odczulibyśmy Jego obecność i wartość w pełni dopiero wówczas, gdyby nam Go całkowicie zabrakło. Podobnie jest z Chrystusem, który jako światłość świata zabłysnął 2000 lat temu i stopniowo dociera do wszystkich zakątków ziemi. Dopiero gdyby Jego właśnie zabrakło, zrozumielibyśmy, jak trudno bez Niego żyć. Ludzkość pogrążyłaby się w ciemnościach, szukałaby znów ciepła i światła przy ogniskach jakie na przestrzeni wieków usiłowali rozpalić filozofowie i poeci. Na szczęście nie zabraknie tego światła. On nas zapewnił. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Godzina 18:48. Szukając Słowa Bożego, to nasza wieczorna, piątkowa audycja. Gościmy księdza doktora Marka Reszewskiego, moderatora dzieła biblijnego diecezji włocławskiej, także wykładowcy Pisma Świętego w różnych instytutach teologicznych. Chciałbym podać teraz numery do naszego studia i zaprosić słuchaczy do dzielenia się Słowem Bożym. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa ma swój numer telefonu, oto on, 56 655 23 56. I telefony w rodzinie 720 100 100 720 100 200. Szukając Słowa Bożego, bardzo prosimy, mamy pierwszego radiosłuchacza. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam bardzo serdecznie.
Witam księdza doktora, który Marka. Nam Słowo Boże tak przybliża, ojca prowadzącego i wszystkich w studio.
A kto nas wita?
A mówi Elżbieta z Lublina.
Witamy.
Chciałabym do tego pięknego przybliżenia czytań na nadchodzącą niedzielę podzielić się taką refleksją właśnie, jaką mi daje prorok Jan. Jan jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu, jednocześnie łączy nas już z Nowym też Testamentem i właśnie pięknie jest, sam siebie nazywa jako głos na pustyni, prawda? Prorok to jest ten, kto słyszy głos Boga. I tak mi się wydaje, że Bóg chce mówić do nas wszystkich, do wszystkich ludzi, bez względu na to, tylko musi być ta gotowość. Gotowość, przestrzeń taka, gdzie ja chcę otworzyć się na to słuchanie słowa, więc musi gdzieś też zaistnieć taka przestrzeń i doświadczenie pustyni. Pustyni w sensie takiej ciszy, nie która mnie będzie relaksowała, tylko takiej ciszy, która mnie właśnie otworzy na to pragnienie słuchania Boga. To może być wcale nie pustynia w takim sensie dosłownym, tylko to może być i dzień biały, i blok normalny z betonu, ale to jest ta przestrzeń takiej ciszy, gdzie pierwszy raz można właśnie takiego doznać wielkiego i dotyku Boga, i bliskości Boga, która wytwarza jednocześnie taką bojaźń wielką, ale i jednocześnie otwiera właśnie człowieka na słuchanie i na wielką miłość. To jest doświadczenie bardzo trudne, ale jednocześnie bardzo piękne, bo to jest takie jak gdyby umieranie też i nie tylko duchowe, ale i fizyczne. Jest ból taki egzystencjalny, bo to rodzi się nowy człowiek, nowy, inny zupełnie człowiek. Już nie może być po takim spotkaniu takim samym człowiekiem, tym starym człowiekiem. Na pewno się będzie upadać i na pewno się będzie grzeszyć, dlatego że przy tej przy tym poznaniu prawdy tej wielkiej, bo to jest jednocześnie poznanie tej wielkiej prawdy, kim jest Bóg, a kim jestem ja, gdzie opadają wszystkie te zasłony z oczu, że jakimś jestem, coś tam sobą tak prezentuję nawet i wierzę, tak już dużo wiem, takie mam doświadczenie. Nie ma doświadczenia, nie ma wiedzy, jest jedynie to otwarcie właśnie na Boga i prowadzenie, ta gorliwość, ta chęć słuchania Boga. To ja tak chciałam tylko tyle powiedzieć, że to takie moje doświadczenie właśnie było pustyni, gdzieś tego słuchania Boga i tego ponownego i ciągłego nawracania się, żeby ten głos usłyszeć, bo bez nawracania wtedy gdzieś się tego głosu nie słyszy, gdzieś się idzie w ten świat, w gwar tego światu, w te hierarchie świata, a słuchać Boga to ciągle się nawracać i ciągle chcieć, żeby On mnie przemieniał. To jest wszystko prowadzenie Boga. To nie jest jakiś mój wybór. To jest właśnie otwarcie się na to, że to Bóg prowadzi, że obdarza właśnie czy jakimś darem wniknięcia w rozeznawanie słowa, czy w dar jakiegoś proroctwa. To są wszystko dary. To nie jest ani chęć, że ja się czegoś nauczę, że ja coś naprawdę sama swoimi siłami. To jest to otwarcie się i słuchanie naprawdę głosu Boga. To jest to pragnienie słuchania. To tyle chciałam do tej...
Dziękujemy Pani Elżbieto i z całą satysfakcją mówię, dziękujemy, Bóg zapłać za tę wypowiedź.
Droga Pani Elżbieto, ja jedynie chciałbym tutaj też dopowiedzieć, że starotestamentalni prorocy, którzy przepowiadali słowo Pana, którzy posługiwali się tak zwanymi formułami prorockimi, koamara donai, to mówi Pan, bądź brzemię Pańskie, albo słowo Pana, jednocześnie oni sami byli zasłuchani w głos Boga, który do nich mówił. Zasłuchany był prorok Ezechiel wtedy, kiedy usłyszał głos Pana, kiedy miał spożyć księgę. To jest ta piękna wizja. Dalej zasłuchany był w głos Pana prorok Izajasz, który miał wizję kwitnącego drzewa migdałowego. I zasłuchany był wreszcie, ale to tak najbardziej w sposób człowieczy zasłuchany był w głos Pana prorok Jeremiasz, kiedy usłyszał słowa Pana, powiedział na początku, że jestem młodzieńcem, przecież nie umiem mówić. Nie, a Bóg odpowiada, nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo ja jestem z tobą, wyrocznia Pana.
Dziękujemy bardzo, księże Marku. Prosimy kolejnego słuchacza. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał. Chciałem właśnie zapytać o taką rzecz. Jeżeli chrzest Jana był chrztem na odpuszczenie grzechów, to jakże do tego się ma chrzest, w którym Bóg tylko może odpuszczać grzechy, a człowiek nie może. Chciałbym rozwiązanie tej kwestii, że chrzest Janowy był na odpuszczenie grzechów, chociaż wiemy, że chrzest i odpuszczać grzechy może tylko sam Bóg. Bóg zapłać, ja przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo, panie Rafale. No cóż, myślę, że nie jest to wielki problem teologiczny nawet, ale pytanie bardzo słuszne, bo używamy tutaj obmyć starotestamentalnych na jakby w tym samym znaczeniu, co chrzest jako sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Więc obmycie starotestamentalne, które było w gestii pokutnej Jana, było na odpuszczenie grzechów. Natomiast chrzest zanurzający w Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z grzechów, czyni nas zupełnie nowymi. Zanurzeni jesteśmy w wodę sakramentu Chrztu Świętego i wynurzamy się zupełnie innymi ludźmi. Oczyszczeni z grzechów, ale także dziećmi Bożymi. Chrzest Jana nie miał takiej mocy. To obmycie, używajmy już właściwego sformułowania, nie miał takiej mocy absolutnie. W sakramencie chrztu działa Bóg, oczyszczając, czyniąc nas dziećmi Bożymi, a święty Paweł w zachwycie powiedział, jeszcze się okaże, kim będziemy. Więc obmycie a chrzest to są dwie różne rzeczy.
Jednocześnie można jeszcze tutaj dopowiedzieć, że chrzest Jezusowy jest zanurzeniem w Jego wydarzenie zbawcze, czyli w mękę, w śmierć i w zmartwychwstanie. Tutaj chrzest Janowy jest zapowiedzią, jest figurą chrztu Jezusowego, ale jednocześnie jest zwykłym obmyciem rytualnym, jest oczyszczeniem, tak jak to było w przypadku innych przepisów rytualnych dotyczących świątyni i kultu staroizraelskiego. Dziękuję.
Dziękujemy. Halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Henryk Trzypietowa.
Witamy Pana.
Proszę Ojców, tutaj właśnie jak ta liturgia słowa przybliża nam chyba trzy takie czasy, co wiemy dokładniej z polskiego. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. No ja kojarzę sobie to z przeszłym, kiedy właśnie Izajasz zapowiadał Zbawiciela. 700 lat jak on żył przed tym Chrystusem, ta zapowiedź się spełniła. I tak samo mówił, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jan Chrzciciel, co już żyje przy Panu Jezusie, już dokładnie nad tym Jordanem, te same właśnie głosi słowa. No i teraz my, kiedy żyjemy już ponad 2000 lat od narodzenia Jezusa, słyszymy te słowa właśnie też w Adwencie. No i co mi przychodzi ciągle na myśl? Pan Jezus objawiał się 2000 lat temu, ale objawia się i dziś przez tradycję, przez Kościół. I jedna to myśl, jak tutaj ojcowie widzą, co Pan Jezus powiedział w czasach nam współczesnych, a Kościół to uznał. Dokładnie nam wszystko to potwierdził sługa Boży Jan Paweł II. Kiedy Pan Jezus do tej siostry Małgorzaty powiedział, że Polskę szczególnie umiłowałem, a z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat, i tu słowo podkreślam, na ostateczne moje przyjście. I ja w Adwencie zawsze właśnie słuchając tych słów, to mam na myśli, wszystkie zapowiedzi się spełniły, to jakby ta zapowiedź jest coraz, coraz bliższa, bo to wszystko sługa Boży nam rozpowszechnił, a więc koronka i tak dalej. No i my dziś, kiedy myślimy o tych słowach, że Pan Jezus objawiał się, ma przyjść jeszcze po raz drugi, przygotuje na ostateczne moje przyjście, to chyba, że to przyjście jest, no widzę, bliskie jakby. Co ojciec o tym? Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam pięknie. Księże Marku. Ja bym tylko tutaj sprostował pewną... To nie to, że pan Henryk źle powiedział. Nie, nie. Tylko kiedy jesteśmy przy mikrofonie, mówimy to bardzo spontanicznie, możemy się troszkę przejęzyczyć. Tak, nie Jezus powiedział przez Kościół, tylko Jezus mówi w Kościele, bo Jezus żyje w Kościele. Tak, w tej wspólnocie. On jest z nami, mówi w tej wspólnocie. Może no, to jest bardziej poprawniejsze sformułowanie. No, na ten temat ja mam sam pytanie, ale może ksiądz prowadzący, ksiądz Marek Raszewski, słowo jeszcze powie.
Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten podwójny wymiar przychodzenia Jezusa Chrystusa jest tutaj bardzo ważny, ten w Adwencie. To jest ten historyczny. Tutaj pan Henryk powiedział o tym czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. W liturgii można by było powiedzieć, chociaż jest ona o godzinie 17, 18, 19, to ona się, ta liturgia, ona jest poza czasem. Dlatego, że teraźniejszość, przeszłość, przyszłość, one się w liturgii, w mszy świętej, one się łączą. Dalej mówimy też w Adwencie o tym drugim wymiarze przyjścia Jezusa Chrystusa, o tym wymiarze eschatologicznym.
Gdzie... Ja chciałbym do tego nawiązać, tylko mamy jeszcze jednego. Myślę, że musimy to jednak przedyskutować tutaj. Tak, nie tyle przedyskutować, ile podkreślić, ale mamy kolejnego słuchacza, żeby go nie stracić. Halo?
Tak.
Bardzo
proszę. Ocalony Jezus Chrystus.
Kogo witamy? Na wieki wieku.
Na wieki wieku. Mam 68 lat i bardzo proszę mnie wysłuchać, świadectwo będę szybko mówiła, dlatego że mam mało na karcie. 4 października, nie mogę się dostać nigdy do telefonu, 4 października usnęłam około 4 nad rano i śniło mi się takie coś. że pracuję tam, gdzie pracowałam, w Państwowym Sanatorium w Rajczy, ale ja już jestem 8 lat na emeryturze. I miałam tam kastlik, miał być taki kastlik, dawno się nazywało Szafka Nocna teraz i tam. I był woreczek z cukru i był pełen jajek w tym górnej półce tego z kastlika, to nieduże. I ja chodziłam, jak w kuchni pracowałam, niby tam były jajka w tym woreczku. Idę po te jajka, otwieram ten drzwiczka niby do tego, a tam leży Ojciec Święty Jan Paweł II. I jak ja otworzyłam te drzwiczka, tak on był w tej beretce, przepraszam, że niepoprawnie mówię, i w całym tym, nawet tą pelerynkę...
Ale pani Anno, zupełnie my jesteśmy poza tematem. Nie wiem, co się to wiąże ze Słowem Bożym, z dzisiejszą Ewangelią. Pani jakieś tam spotkanie, pani mówiła o śnie, więc to należy przedyskutować, wie pani, bardzo indywidualnie z kimś, tak by no później to powierzyć takim wielkim odbiorcom, w znaczeniu licznym odbiorcom, jakim są odbiorcy Radia Maryja. Niech pani się nie gniewa, ale to jest do przedyskutowania, myślę, u siebie najpierw, byśmy mogli później, no, ubogacić się czymś, co ktoś doświadczył, przeżył. Myślę, że pani Anno, ponieważ nie łączy się to niejako już bezpośrednio z naszym tematem, to znaczy słuchając Słowa Bożego, byśmy sobie może odłożyli to na kiedy indziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie i Rajcze, którą znam, przepiękna miejscowość. Więc księże Marku, na chwilę, patrzymy na zegar, mamy godzinę 4:19. Ten zegar jest wstępujący, on mówi, że już przeżyliśmy w piątek 19:04, ale jest drugi znak tego zegara, mianowicie mówi mnie, że z mojego życia ubyło w sam piątek 19:05. Ubyło już z mojego życia. On jest wstępujący. Odejmuje od jakiejś puli, którą Bóg zna mojego życia. Odjął już dzisiaj, w dzisiejszym dniu 19:05. Ale ten zegar jeszcze, na który patrzymy tutaj w studiu, bardzo precyzyjny, też odlicza czas i w piątek odliczył 19:05:28 od powtórnego przyjścia Jezusa. Czy byśmy nie jakoś do siebie, tutaj we dwóch jesteśmy również tymi, którzy głoszą kazania, w Adwencie nie akcentowali powtórne przyjście Jezusa. Mamy przepiękne opowiadanie, nie opowiadanie, zapisane Słowo Boże, Boga przychodzącego do narodu, no bardzo sponiewieranego, i Bóg do niego przychodzi, opowiada przepiękną przyszłość, opowiada przepiękne dary, którym naród wybrany będzie ubogacony. Święty Paweł także z radością ogromną mówi o Jezusie Chrystusie. No i uroczyście, bym powiedział, ogromnie uroczyste wejście Łukasza w Ewangelii przeczytanej, gdzie za takich a takich historycznych osób przychodzi Bóg i rozpoczyna się głoszenie Królestwa Bożego. I Paweł tak pięknie opowiadał o Jezusie i o Jego powtórnym przyjściu, że Tesaloniczanie powiedzieli, nic nie robimy, tylko czekamy na to powtórne przyjście. Czy my w naszej kerygmie, w naszym przypowiadaniu nie za mało mówimy o radości oczekiwania powtórnego przyjścia Jezusa w chwale?
Na pewno tak. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że mówiąc o tym, o Adwencie, o okresie Adwentu, mówimy o Adwencie nie tylko w wymiarze liturgicznym, ale mówimy o naszym życiu jako Adwencie, jako oczekiwaniu na spotkanie z Panem. To, co ojciec wspomniał, że Bóg wkraczał w historię narodu wybranego w konkretnych czasach historycznych, mamy tutaj niewolę babilońską, niewolę
rzymską. No, że mamy tło bardzo nędzne.
Tak,
mamy
konkretne. I Bóg wkracza, w tą nędzę człowieka. Człowiek albo odpowiada w swojej wolności na Boże wezwanie, bądź nie odpowiada. I najpełniej to wejście Boga jako pedagoga, to pedagogiczne wejście Boga w historię człowieka dokonuje się właśnie w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, kiedy, tak jak już to powiedziałem, Bóg nie zatrzymał Jezusa dla siebie. Dokładnie, bo tam jest nie oszczędził. To słowo nie oszczędził ma negatywny wymiar, ale nie zatrzymał dla siebie, lecz dał go nam, dał go człowiekowi. I teraz ten Jezus, który przeszedł przez sytuację cierpienia, śmierci,
kondycji ludzkiej,
czyli ludzkiej kondycji. Dokładnie w hymnie za zmarłych śpiewamy: Jezu, Ty wiesz, czym jest groza konania. Ty znasz, wiesz, czym jest śmierć, nie? Cichy skłoniwszy, Ojcu, oddałeś swą duszę, nie? Ale jednocześnie ten Jezus kiedyś przyjdzie, aby nas wziąć do siebie. I to najpiękniej właśnie ta perspektywa Adwentu ukazana jest w obrazie Bożego miłosierdzia. Jezus, przychodzący właśnie z ciemnych drzwi, jakby z otchłani, spoza czasu,
z grobu,
spoza czasu, przychodzi do ludzkiej rzeczywistości,
tak, konkretnego czasu, do człowieka.
Minuty, godziny, przestrzeni.
Pięknie halo, bardzo prosimy.
Będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Niekłamaną szczerością powiem, że tak się cieszę, że ksiądz profesor, mój kochany przyjaciel, że właściwie troszeczkę taki moment emocjonalny jest dla mnie, ale tam jak ojciec Bolesław zaczął tam liczyć i teraz coś tak słyszałem, tam liczył, że tam godziny coś upływają i tak dalej, to mnie właśnie to spowodowało u Krzysztofa tą refleksję dotyczącą właśnie tych perykop i tych czytań. I tam, proszę ojca, jest bardzo... Nie chodzi z mi powiedzieć jedną rzecz. Czy to już jest ta Domenica Letare, czy jeszcze nie? Bo nie zdążę tego
obliczyć. Za tydzień, panie Krzysztofie, ale już można wkraczać.
Kiedy wybuchnął stan wojenny w Polsce, to była Domenica Letare akurat właśnie. Ale to nie o to chodzi. Chcę powiedzieć właśnie o jednym. Że tutaj się wyczuwa tam i u tego, i u Barucha, i potem też u świętego Pawła, bo tam padają takie te terminy właśnie, że tam u świętego Pawła jest mowa o tym, że zawsze... A u Barucha jest to takie narastanie tej radości, tego co Bóg mógł, co Ojciec Miłosierny mógł dla nas zrobić najwięcej, prawda, dając tego wcielenie tego swojego Syna, prawda? Jakoś narasta to i ta radość, ona nie ma tego wymiaru, ona nie ma ta godzina Chrystusa to jest eternita, to jest wieczność. To jest to, co Leon Wielki powiedział. Przecież ile to było lat temu, jak święty papież Leon Wielki powiedział: dzisiaj w nocy narodził się nam Jezus Chrystus. I my właściwie mamy powtarzać za nim w kółko, że to dzisiaj, to jest to ciągłe, nieustanne dla nas rodzenie się Chrystusa jako ta gorąca, cudowna zachęta, że my zawsze mamy szansę się podnieść, że my zawsze mamy szansę się nawracać. Dlatego, że Chrystus raz przyszedł i wiecie, zwróciło moją uwagę, tak jakby nas w tej chwili nikt nie słyszał, że w tym roku jakiś akcent był już w tej pierwszej niedzieli adwentowej, że już nie było tak bardzo o tym, że my czekamy na to pierwsze przyjście Pana Jezusa w Betlejem, tylko tam są te czytania dotyczące tego powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To mnie zdumiewało, ojcze Bolesławie, bo my rzeczywiście jesteśmy tak właśnie w tym czasie tej łaski. My jesteśmy właśnie w tym czasie, o którym Pan Jezus mówi w synagodze w Nazarecie, że dzisiaj wypełniły się te słowa nade mną, Duch Pański nade mną. I to nasze dzisiaj, przecież my jesteśmy tak jak te liście rzucone na wietrze, prawda, bo przecież przychodzimy na ten świat, odchodzimy, nie wiadomo kiedy, jedni w młodym wieku, inni się tam męczą do tego 90 czy 300 lat, a to wszystko jest jedno w Chrystusie wielkiej dzisiaj. I tam później, szybko przechodząc do Ewangelii, tam jest mowa o tym Tyberiuszu, ojcze Bolesławie. Przecież Pan Jezus, on się urodził pod Augustem, imperatorem, on umiera pod Tyberiuszem, ale przecież to jest ten książę pokoju. I wtedy właśnie pamiętam, że tam jest ten moment, że właśnie ten imperator rzymski, on ogłasza te 40 lat, że nie wolno wojen prowadzić. Prawda? Poganin ogłasza.
August, ogłasza cesarz Mesjasza. August.
No tak, przecież on nam ogłasza Mesjasza, że nie wolno w tym czasie żadnych walk prowadzić, prawda? I to jest to wszystko ciągłe na takie zaproszenie, że kiedy dzisiaj tak człowiek trochę wierzga, może przeciwko, znaczy nie, bo ludzie są dobrzy, kochani, cudowni, najlepsi są tam ci na wschodzie, te babuszki, które nam tak tą wiarę zachowały, a my musimy się od nich uczyć i nawracać. Ale w każdym razie tu jest ten problem, że właśnie, że kiedy właśnie jest to ogłoszenie tego, przecież to jest to Arapacis tam w Rzymie, ojciec pamięta, cudowny, właśnie na cześć właśnie imperatora Augusta. Ale ono się właśnie wiąże z tym dzieckiem, które tam przychodzi w tych pieluszkach w żłobie.
No panie Krzysztofie, za daleko już idziemy.
Tak, oczywiście, ojcze Bolesławie, cudowne są te perykopy, wspaniałe, ja tylko tyle powiem właśnie, że one powinny nas wszystkich niesłychanie rozentuzjazmować, że Pan nie tyle jest blisko, ale już On jest z nami, że my ciągle mamy się z Jego obecnością liczyć po prostu, a radować się tylko i wyłącznie na tym, że to, co się tam kiedyś stało, jest ciągle uobecniane na ołtarzu w czasie świętej Eucharystii.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Ojcze Bolesławie, ściskam kochanego ojca i dziękuję za tą wspaniałą przewodniczącą dzisiejszym tym właśnie lekturą Pisma Świętego, a fajne fotografie z przeszłości, które są ciągle aktualne, ojcu przekażę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panie Krzysztofie. Szczęść Boże. Jeśli chodzi o słuchacza, czy Krzysztofie, Krystian, mamy kogoś? Tak, to bardzo prosimy. Halo? Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze witamy księdza Jacka.
Witam ojca Bolesława, kochanego i księdza, doktora, profesora Marka. Słucham tych zamyśleń głębokich. Dzisiaj po prostu miałem taką sytuację, gdzie musiałem ogrzeć dzieciątko w takim stanie już agonialnym. No, chrzest się odbył, myślę, że Pan Jezus pomoże, ale sam ojciec dziecka tak się zmontował przeciwko Panu Bogu, że mimo iż skończył studia na kulu, przeszedł do buddystów. To dla mnie wielka boleść. To, co ksiądz doktor powiedział, właśnie Ewangelię traktujemy często jako bajki. Tak to jest w tym współczesnym świecie. I ta rzeczywistość ojca, który się po prostu buntuje przeciwko Panu Bogu, bo nie wysłuchał go. Myślę, że ta druga niedziela Adwentu jest jakim dla nas wskazówką, czy po prostu drogą, żeby odnaleźć na nowo tą historyczną postać Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby nas zbawić. I pewnie, że możemy cieszyć się grudniem, który nas przygotowuje do Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę to przecież czekamy na przyjście Pana Jezusa w chwale, jako zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Chciałbym ogarnąć teraz modlitwą wszystkich ludzi, którzy mają jakieś kłopoty i problemy, żeby w tę niedzielę po prostu posłuchali świętego Jana, żeby zrozumieli, że Jezus Chrystus jest jedynym, najświętszym odkupicielem każdego człowieka i że właśnie te dzieci, które cierpią niewinnie, to cierpią z powodu naszych grzechów. Tak jak powiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny, która pytała go wprost, kiedy była sama cierpiąca, dlaczego cierpią i umierają dzieci. Jezus jej odpowiedział, bo one jeszcze utrzymują ten świat w istnieniu. Ja myślę, że cierpienie naszych dzieci w tym szczególnym szpitalu i to, co ksiądz profesor powiedział odnośnie właśnie, jak my patrzymy na Ewangelię, to jest właśnie czas, kiedy trzeba się zastanowić, tylko tu trzeba ciszy, jakiegoś skupienia, modlitwy, bo na tym polega Adwent, żebyśmy czuwali na modlitwie, żeby zrozumieć, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze, najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne i za co warto to życie oddać, bo my wszyscy to życie oddamy, prędzej czy później. Bardzo dziękuję za te piękne...
Dziękujemy, księże Jacku, i dziękuję. Jesteśmy z księdzem i z wszystkimi podopiecznymi, którzy przeżywają tyle cierpienia, zupełnie go nie rozumiejąc, bo nawet nikt z dorosłych nie potrafi zrozumieć, co to jest cierpienie. Dziękujemy. Dziękujemy księże Jacku. Szczęść Boże.
Drogi księże Jacku, ja chciałbym jeszcze też pewne dopowiedzenie, a mianowicie w przepowiadaniu ojców Kościoła można było zauważyć apologetyczny wymiar homilii kazań, czyli obrony wiary. Dziś właśnie często homilie, kazania nie mają charakteru apologetycznego, czyli obrony. Chrystus powinien być ukazywany nie tylko jako ten, który się narodził 2000 lat temu, żył, nauczał. Owszem, jest to też bardzo potrzebne, ale powinien być ukazywany właśnie Chrystus jako ten, który pragnie zbawić ciebie i mnie dokładnie. Zresztą rosyjskie słowo spas, spasiba, nie? Dziękuję. My nawet nie wiemy, co ono oznacza dokładnie. Życzę tobie zbawienia.
Spasnie.
Tak, spasiba, nie? To też właśnie. Życzyć tobie zbawienia. To ładnie nawet język rosyjski to oddaje. I dlatego też życzmy sobie zbawienia. To jest
halo, tak. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z południa.
Witamy serdecznie.
Co ja chciałabym powiedzieć? Ja przeżyłam takie spotkanie z Bogiem, które mnie tak zachwyciło, że właściwie mój adwent to jest tak jak gdyby czekaniem od jednego do drugiego, ale no to takie spotkania już takie jak pierwsze, to potem już raczej więcej się objawiają w inny sposób, więcej jakiś taki oświeceniowy, głębszy. To wszystko.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Księże Marku, ja mam takie wrażenie, że nie ma teraz negacji Chrystusa historycznego. To się skończyło wraz z niewypałem tragicznym, w konsekwencjach tragicznym komunizmu i tak zwanej, no ja nie wiem, poglądów naukowych, czy jakoś jeszcze, co oni tam głosili i opowiadali i negowali historyczność Chrystusa. Dziś się kwestionuje jego bóstwo. A kiedy się kwestionuje bóstwo Chrystusa, to Chrystus wstępuje do jakiejś grupy ludzi, no ważnych czy mniej ważnych, jakiś Budda, Konfucjusz, Mahomet, Sokrates, bo nawet takie rzeczy się wypisuje. Więc kwestionując bóstwo, kwestionuje się niestety odkupienie, jego dzieło odkupieńcze. Kwestionuje się istotę chrześcijaństwa. I myślę, że tutaj pomijanie bóstwa jest dramatem współczesności. Uznając Chrystusa, wspaniały człowiek, ktoś tam jeszcze i opowiada się, używa się pewnej terminologii teologicznej, natomiast opuszcza się istotę. Jego właśnie dzieło. Po co przyszedł? Dlaczego przyszedł? Kim był? Tak? I po co przyszedł tutaj do człowieka i przyjął los ludzki, stanął wśród nas i z miłości dokonał tego wielkiego dzieła powtórnego wywyższenia, o którym zapowiadał właśnie prorok Baruch.
Chciałbym tutaj też tylko właśnie w odpowiedzi dopowiedzieć, bo ojciec bardzo pięknie to przedstawił, że Chrystus po to umarł, po to zmartwychwstał, abyś miał życie wieczne. Oczywiście to się staje, te słowa stają się sloganem dla człowieka, który nie doświadczył w swoim życiu, obecności Boga. I dlatego też przepowiadanie kapłańskie nie jest mówieniem o Biblii, bo o Biblii można sobie mówić na wykładzie
i pisać piękne.
Tak jak jeden z profesorów właśnie mówił, że z Biblii, prawda, dla Biblią żyje, ale z Biblii się żyje też. Biblią można żyć, ale z Biblii też można żyć. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że trzeba głosić, tak jak święty Paweł apostoł, Chrystusa, którego się samemu doświadczyło. O swoim doświadczeniu Chrystusa.
Halo, bardzo prosimy.
Witam uprzejmie, Rafał z Błonia.
Witamy pana Rafała.
No ja jestem chyba na początku drogi tego doświadczenia Boga, bo tak jakbym miał powiedzieć, za co jestem wdzięczny Bogu, to tych rzeczy byłoby naprawdę... Znaczy, nie potrafiłbym ich nazwać. Jest we mnie jakaś taka wyuczona, taka wyuczona wdzięczność dla Boga, tak? No bo kurczę, ten świat jest taki taki stworzony i nie stworzyli go ludzie, prawda? Ktoś to mógł stworzyć, więc jest we mnie jakaś wdzięczność. Ale myślę, wracając do czytań z lekcji. Bardzo dobry w ogóle okres Adwentu jest moim ulubionym. Jest we mnie jeszcze w moim sercu dużo takiego zniechęcenia, zniecierpliwienia, no bo kurczę, już Filipianie już czekali na to przyjście, tak jakby za ich życie miał Chrystus powtórnie przyjść, nie? I nie wiem, wyobrażam sobie, że doznali zawodu z tego powodu, nie? Ja jestem też pesymistą, czy za mojego życia Chrystus przyjdzie. Ale na szczęście jest Duch Święty, na szczęście On daje nadzieję, na szczęście lektura Biblii daje nadzieję i ludzie dają nadzieję, także...
Panie Rafale, dziękujemy. Dziękujemy za tą konkretną wypowiedź, księże Marku, bo ja się nią cieszyłem bardzo. Wyuczona wdzięczność. Panie Marku, to nie jest nic złego, bo nieraz się wylewa niestety dziecko z kąpielą i się z pogardą mówi o tym, że myśmy, no właśnie rodzice nas prowadzili, myśmy się nauczyli tak w rodzinie, zostaliśmy tak wychowani. Bez tego nie byłby pan Rafał wierzącym człowiekiem. I ta wyuczona wdzięczność opuści przymiotnik wyuczona i stanie się nie tyle przymiotnik, jest to...
Dlatego, że wiara jest łaską.
Tak, tak, łaską.
Owszem, my pracujemy, my współpracujemy z Bożą łaską, ale przede wszystkim Bóg daje nam łaskę wiary. Bóg tę łaskę wlał w serce Abrahama, kiedy do niego przyszedł i zapowiedział mu narodziny jego syna. I to jest tak pięknie, później sam Rublow to też pięknie ukazuje w tym obrazie filokseny.
Ale jest tak, ale jeszcze bym chciał się zatrzymać, bo to jest praktyczne słowo przy tej wdzięczności. I ta wyuczona odpadnie i Pan będzie znowu mówił, że nie jestem w stanie opowiedzieć, za co jestem Bogu wdzięczny, bo jestem Bogu wdzięczny za wszystko, począwszy od tego, że każda sekunda jest dodawana do naszego życia, abyśmy go uwielbiali. Jestem zniecierpliwiony. Pięknie, że Pan jest zniecierpliwiony i za naszego życia nie wiemy, czy Jezus przyjdzie. Być może, ale jesteśmy pewni, że będziemy w Jego orszaku, Panie Rafale, że w Jego orszaku przemienieni, w wspaniałej kondycji ducha, Jemu podobni będziemy razem właśnie wyrażać już nie wiarę, ale radość naszego wyboru, że wybraliśmy Jezusa Chrystusa. I nie, myślę, że Paweł wytłumaczył Filipianom, Tesaloniczanom, wytłumaczył, że rozpaliliście się, że macie gorące serca, że to jest piękne i myślę, że Paweł nie tylko myślał, ale czytajmy listy, że się ogromnie radował, tak, ale też mówił o tym, że człowiek jest sercem zanurzonym w niebie i w sprawach bożych, ale tu musi twardo chodzić po ziemi, bo też nie bardzo chodzili twardo pierwsza gmina chrześcijańska, która posprzedawała wszystko. I Paweł, tenże Paweł od Filipian zbierał pieniądze, żeby ich utrzymać w jakiej takiej kondycji, ja nie mówię przy życiu.
Święty Paweł też właśnie zwracał uwagę właśnie na fakt, że tu właśnie w tym życiu ziemskim widzimy niejasno, jakby w zwierciadle, w lustrze, ale później, to co ojciec pięknie powiedział, ujrzymy go takim jakim jest.
I pięknie. Jeszcze ostatni telefon, bo już czas nieubłaganie nam ucieka. Halo, bardzo prosimy. Halo? Niestety nastąpiło rozłączenie w ferworze wymiany naszych myśli, ale może jeszcze się ktoś dodzwoni. Więc nie, ten czas Adwentu wspaniale nas unosi. Unosi, byśmy po prostu patrzyli na swoje życie ogromnie realnie, ale też byśmy byli tymi oczekującymi na spotkanie to, które Apokalipsa w tak pięknych obrazach i słowach, zbierając właściwie cały Stary Testament nadziei, nam ukazuje i ukazuje tego właśnie baranka, który przychodzi w swoim orszaku. Mamy telefon?
Tak, ale jest właśnie problem właśnie dzisiaj, kiedy można udać się do jakiegokolwiek supermarketu, to już widzimy właśnie reklamy świąt, właśnie ten zewnętrzny wymiar choinek, bombek, prawda? Nie ma nigdy tego czasu, przejściowego czasu oczekiwania. No i właśnie reklama, handel, to ta ciągła bieganina nie pozwala nam właśnie dostrzec Boga, który działa w konkretnym takim życiowym, zwykłym wydarzeniu naszego życia.
Życie duchowe wobec tego jest wielkim zmaganiem, pięknym zmaganiem, ale istniejemy, mamy poczucie wartości, już nie powiem sensu, bo to jest mój osobny temat, czy człowiek powinien się pytać o sens życia. Uważam absolutnie, że to jest arystokratyczne pytanie. W Brazylii, w Ameryce Łacińskiej, także w biednych krajach Afryki, którą to Afrykę zubożyła Europa i Stany Zjednoczone, tam nie ma pytania, czy człowiek ma sens życia. O każdą chwilę życia ci ludzie się biją i chcą jak przeżyć go jak najgodniej, nie dawana im to jest, ale to jest osobny temat. Tylko tu chciałem powiedzieć, że życie duchowe jest wielkim zmaganiem i to zmaganie jest piękne.
Najpełniej to pokazał właśnie prorok Jeremiasz, kiedy tak. się zmagał z tym, co miał mówić do swoich braci, którzy byli w niewoli, kiedy to króla babilońskiego Nabuchodonozora musiał nazwać sługą pańskim, czyli uznany by był za zwykłego zdrajcę swego narodu, zostaje za to wrzucony do cysterny i mówi do Pana Boga, to jest właśnie, on to najpiękniej uzewnętrznia, cóż mam powiedzieć, gwałt i ruina, tak. wszyscy mi urągają, nie? Niech właśnie człowiek, który powiedział mojemu ojcu, syn ci się narodził, będzie podobny do miast, które Pan zniszczył bez miłosierdzia, nie?
Cóż za nowina, wydaje
ale
się.
Ale później jego serce jest trawione przez ogień.
Gdybym zaniedbał głoszenia Słowa Bożego, nie da rady, tego się nie da.
Potem święty Paweł też najpierw.
Tak, doświadczyć spotkania, doświadczyć Słowa Bożego. I pięknie jeszcze Pani Elżbieta, ucieszyłem się, że na początku powiedziała, że prorok to jest ten, kto słyszy głos Boga i mówi tylko to, co od Boga usłyszał.
Widzący. Tak, widzący. Nazwany jest widzący, Roze, Jose, to właśnie te,
tak,
te
Nabi. Pięknie. Dziękujemy wszystkim, którzy się do nas dodzwonili i razem z nami mogli medytować nad niedzielnym Słowem Bożym. Dziękuję ogromnie księdzu Markowi i on ma jeszcze słowo na zakończenie.
Ja chciałbym jeszcze podkreślić, właśnie Adwent to czas modlitwy, to wezwanie, wobec którego nie wolno człowiekowi wierzącemu właśnie przejść obojętnie. Oto Bóg staje przed nami i mówi, nie potraficie nagle uświęcić całego swego życia, nie potraficie w ciągu jednego dnia uświęcić całego swego mieszkania. Trzeba to czynić stopniowo. Ten święty czas, święte i święte miejsce spełniają właśnie rolę zaczynu. Adwent jest takim duchowym zaczynem, który stopniowo przemienia, uświęca nasze godziny, przestrzeń, w której właśnie żyjemy.
Jest łaską.
Tak. Pobudź Boże nasze serca do przygotowania dróg jedynemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości duszy. O Panie Jezu, przez pierwsze swoje przyjście w ludzkiej naturze spełniłeś odwieczne postanowienie, a nam otworzyłeś drogę wiecznego zbawienia. Spraw, kiedy ponownie przyjdziesz w blasku swej chwały, abyśmy w dniu ostatecznym mogli w pełni światłości otrzymać obiecane dary, których teraz, czuwając, oczekujemy. Korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcu prowadzącemu i pozdrowić księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza naszej włocławskiej diecezji, wszystkich biskupów, kapłanów, siostry zakonne, rodziców, swoją siostrę, chorych, cierpiących, wszystkich, których Pan postawił na mojej drodze i moich przyjaciół, którzy ze mną przyjechali, panu Edwardowi, Tomkowi i Oli. Bardzo serdecznie im też dziękuję.
I tak zakończyliśmy audycję, szukając Słowa Bożego. Gościem dzisiaj był ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego diecezji włocławskiej, wykładowca Pisma Świętego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Koninie i także u nas w Toruniu, a pracuje w parafii Lubieniu Kujawskim.